Ekspert Fini Podkomisji Smoleńskiej przedstawiają ustalenia w sprawie katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Trwa w tej chwili kolejna prezentacja multimedialna w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej, a z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, wiemy już tyle, że te ustalenia, które są w tej chwili przekazywane, one nie pokrywają się z ustaleniami Komisji Jerzego Millera w wielu punktach. Minister Obrony Narodowej odtajnił dokumenty, przekazał je podkomisji smoleńskiej. Wśród ujawnionych nagrań i dokumentów jest m.in. notatka służbowa z sierpnia 2010 roku na temat badania wraku, gdzie padają pytania i prezentowane są odpowiedzi, jakie mają sprawozdania badający badań technicznych szczątków samolotu prowadzonych w Rosji, również w tych, których nie brali udziału. Odpowiedź: nie mają i nie wiedzą, czy były robione. Jakie są informacje? Nie mają informacji. Tych nie pojawia się w tych notatkach bardzo dużo. Pamiętamy, jak byliśmy zapewniani o dobrej współpracy Polaków i Rosjan, jak to polscy patomorfolodzy ręka w rękę wraz z rosyjskimi byli przy sekcjach zwłok, jak przekopywano ziemię. To wszystko gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, myślę, rozbrzmiewa. Ale także z ujawnionych materiałów nagrań Komisji Badania Wypadków Lotniczych wynika, że Jerzy Miller chciał powielić rosyjską narrację wydarzeń, co nie znaczy, że zmuszamy się do takiego samego traktowania wypadków w polskim obszarze prawa, miał mówić. Wynika, że ze stenogramów ujawnionych, że Donald Tusk życzył sobie, by każdy dokument dotyczący tragedii smoleńskiej trafiał na jego biurko, zanim zostanie opublikowany. Wynika na ujawnionym nagraniu, że Jerzy Miller przekonywał, że trzeba ustalić, i tu cytat, jednolity przekaz, albo sami ukręcimy sobie bicz na nasze plecy. Panie profesorze, gdy patrzymy na to wszystko, jak pan dzisiaj po 6 latach podchodzi do tej sprawy i do tego, że podkomisja smoleńska, no powiedziałbym tak, brawurowo wręcz zajęła się wyjaśnianiem tej tragedii?
Znaczy ona nade wszystko, jak rozumiem, w tej chwili stara się uzasadnić, czy jej prace mają sens, jeśli bierzemy pod uwagę skomplikowanie całej sytuacji. Pamiętajmy, że to komisja Millera działała i coś tam ustaliła, że działała komisja rosyjska. I tutaj no oczywiście z tych szczątkowych na razie informacji, które słyszymy, no rzeczy są szokujące. Ja naturalnie nie jestem specjalistą od lotów lotniczych, ale jeśli bierzemy pod uwagę ogólne podejście badawcze, załóżmy naukowe, zasadą pierwszą jest nie stawiać tezy przed rozpoczęciem badań, jak gdyby starać się być absolutnie we wszystkim bezstronny, i dopiero badania, czyli pewna konkretna analiza danych, ma nam dać sąd na dany temat, czyli tezę. Tutaj rzeczywiście słyszymy, że padła mocna sugestia, żeby te wyniki Komisji Polskiej i Rosyjskiej nie były nadto sprzeczne, ponieważ to by mogło wywołać jakieś wzburzenie społeczne, a więc nie element czysto poznawczy, czysto badawczy wchodzi w grę, ale użyteczny w sensie politycznym. Jeśli tak było, to rzeczywiście sprawa jest, bym powiedział, niezwykle bulwersująca. Natomiast co do rozpoczęcia działań tych podkomisji, no bo tutaj chociażby z tego powodu, ale z wielu innych tam podanych, sens jej pracy jest duży, bo chcemy to wszystko gruntownie wyjaśnić, a ma to wymiar ogólnopaństwowy, bo pamiętajmy o tym, że tutaj nie tyle chodzi o rozgrywki polityczne w Polsce, no bo tak moglibyśmy sądzić, chociażby poprzez analizę tego, co Miller wówczas powiedział, ale również o to, jak się traktuje państwo polskie w wymiarze międzynarodowym. Bo pamiętajmy, że takie traktowanie polskich fachowców, którzy pojawiali się wówczas w Smoleńsku, czyli brak dostępu do wszystkiego praktycznie, co tam z tych, powiedzmy, śladów katastrofy było, no jednak świadczy o tym, że byliśmy traktowani wówczas choćby przez Rosjan w sposób taki, byśmy powiedzieli, wasalny, drugoplanowy, taki, prawda, jakby petent przychodził. I to jest rzecz niesamowita, no bo to oczywiście jak gdyby daje pewną taką opinię o państwie polskim w perspektywie szerszej. Jeśli to państwo nie jest w stanie skutecznie, profesjonalnie wyjaśnić katastrofy, kiedy giną najważniejsze osoby w państwie, no trudno jest nazwać takie państwo.
No właśnie, także w kontekście, do którego za chwilę przejdziemy i to jest tylko takie, powiedzmy, drobne odniesienie, w kontekście europejskim, gdzie mówi się dzisiaj, że Polska jest na językach, że Polska ma zły wizerunek, że Polska to, że Polska tamto, ale jaki wizerunek jest Polski, kiedy ginie polski prezydent, giną dowódcy wszystkich sił zbrojnych, rodzajów sił zbrojnych, giną marszałkowie Sejmu, parlamentarzyści, rodziny ofiar Katynia i no i państwo polskie, ogon pod siebie, no i wszystko. I jaką opinię może mieć takie państwo w opinii międzynarodowej?
No smutne jest to właśnie. Nie to, że jest spór polityczny w Polsce, bo on w wielu krajach, czy w każdym kraju jest, ale to, że jedna część strony politycznej zawzięcie szuka jak gdyby oparcia czy też wsparcia dla swojej pozycji w zagranicy. No może już teraz nie w Moskwie, jeśli bierzemy pod uwagę te analizy związane z katastrofą smoleńską, ale tym razem, jeśli bierzemy pod uwagę układ sił politycznych w Brukseli. I to już jest bardzo żenujące, bo głosujący przeciwko polskiemu rządowi europosłowie polscy z Platformy czy z Lewicy, no to jest rzecz no, mocno skandaliczna. Ten film o Polsce, tak mocno nas szkalujący, który się pojawił na tych kanałach Parlamentu Europejskiego, no to są rzeczy, które mówią nam o tym, jak się chce traktować Polskę, albo innymi słowy, jak to poprzednia ekipa władzy, do jakiego stanu doprowadziło to państwo, że je można tak traktować i to na forum, byśmy powiedzieli, wspólnoty europejskiej, gdzie rzekomo jesteśmy podmiotem. To jest sprawa, rozgrywa się i co do tej kwestii badań katastrofy smoleńskiej, jak i co do kwestii wewnętrznych spraw w Polsce, czyli między innymi sporu o Trybunał, ale proszę sobie uzmysłowić, czy tam nie tylko chodzi o ustawę o policji, prawda, chodzi o ustawę medialną, chodzi o Puszczę Białowieską, no niedługo naprawdę będzie chodzić, prawda, o to, jak będzie wyglądać prawo małżeńskie. Czy już o mały włos nie chodziło o to, jak wygląda prawo w sprawie ochrony życia?
Prawie, no, żeby to też było wpisane do rezolucji, czego domagali się zieloni i komuniści.
No dokładnie, ale doszliśmy do sytuacji, no tak kuriozalnej i paradoksalnej, że jeśli ktoś trzeźwo na to patrzy, bez względu na to, po której stronie sporu politycznego jest, no powinien stanąć na gruncie polskiej suwerenności, polskiej godności. Ale tylko takie państwo, które samo siebie szanuje, bo to jest pewna w tym zakresie ciągłość, pewien związek między tym, co się stało w 2010 rokiem, a zwłaszcza co się działo później przy tym całym wyjaśnianiu całej tej sprawy, albo tak fatalnym traktowaniu i części ofiar, czy części rodzin i w ogóle opinii publicznej, tych ogromnych takich manipulacji medialnych nade wszystko. Więc taki rząd, który raczej walczy w tym zakresie, walczy w znaczeniu, no jednak zakłamywaniu wielu rzeczy z własnym społeczeństwem po to, żeby nie narazić się na jakiś konflikt międzynarodowy, no bo nie jest w stanie wytrzymać presji międzynarodowej. No bo cóż będzie, jeśli raport Maku i raport Komisji Millera będzie różny? No jak my sobie z tym poradzimy? No straszna tragedia, prawda? Więc to jest to dokładnie to samo, co działo się w relacji do Brukseli, a może nawet w sposób głębszy w relacji do Brukseli. Wykonywano przeróżne dyrektywy i się spełniało tego typu role, dlatego jest tak silna obrona. To znaczy gdzieś w tej przestrzeni międzynarodowej ciągle niektóre siły nie są w stanie się przyzwyczaić do podmiotowej, czyli suwerennej pozycji Polski. No i starają się to wszystko zdyskredytować. I wydaje mi się, że z tego przede wszystkim też powodu jest tak ważne pełne wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, aby państwo polskie, jak mówił niejednokrotnie prezydent Duda, odzyskało swoją godność. To się działo w kontekście pogrzebu Inki, ale to się dzieje w każdej innej, równie istotnej kwestii. I powinno się, i dlatego należy wytrzymać też ten napór, bo o to ojciec teraz przed chwilą pytał. Ten napór unijny, jeśli bierzemy pod uwagę nasze wewnętrzne stosunki.
Panie profesorze, Kazimierz Nowaczyk, wiceprzewodniczący komisji, w trakcie prezentacji odczytał także oświadczenie i tutaj fragment tego oświadczenia. Wobec twierdzeń o obecności generała Andrzeja Błasika w kokpicie stwierdzamy, że jego głos nie został zidentyfikowany po pierwsze przez żadną z trzech osób z podkomisji dobrze ją znających, po drugie przez żadną ze specjalistycznych ekspertyz. Pamiętamy, jak dobrego imienia generała Andrzeja Błasika musiała bronić wdowa po generale, ponieważ państwo polskie poszło za narracją rosyjską.
No, było wiele takich rzeczy. No, to jest jedna z głównych. Zresztą w pewnym momencie wręcz generała Błasika obwiniano jako winowajcę, który wymógł presję zastosował w stosunku do swoich podwładnych, w stosunku do pilotów. No później jak gdyby się z tego wycofano, ale tyle zamętu, co w przestrzeni publicznej się wówczas wdało, tyle różnych informacji fałszywych, niesprawdzonych, tych dziwnych jak gdyby losów też świadków, to wszystko wiemy. To był czas no, niezwykłego upokorzenia moim zdaniem państwa polskiego i przez to też jej obywateli.
Jest też oświadczenie rzecznika MSZ, która Maria Zacharowa spotkała się na cotygodniowym posiedzeniu z dziennikarzami. No i mówi tak, że jeśli strona polska twierdzi, że pojawiły się jakieś dodatkowe materiały w tej sprawie, to wzywamy ją do bezzwłocznego przedstawienia ich i społeczności międzynarodowej i oczywiście nam. No i mówi o głębokim ubolewaniu i zdumieniu, że rozmowom o przeprowadzeniu ponownego śledztwa towarzyszy zaszczepianie, jak mówi w przestrzeni publicznej, tezy o tym, że praca już wykonana przez ekspertów z Rosji i Polski jakoby sprzyjała zatajeniu dowodów i ważnych informacji. No mniej więcej podobnie mówią ci ludzie, którzy do tej pory zajmowali bądź nie zajmowali się katastrofą smoleńską.
No ale co mają mówić, jeśli zabrnęli tak daleko, to nic dziwnego, że w ten sposób reagują, ale gdybyśmy szli tym tropem na przykład stanowiska rosyjskiego, no to pada proste pytanie. Minęło ponad 6 lat, grubo ponad 6 lat od katastrofy. Gdzie jest wrak, gdzie są skrzynki? Proste pytanie. Jeśli bierzemy pod uwagę toczące się tam rzekomo śledztwo, no to ileż ono może toczyć się, a szczególnie ile mogą te podstawowe dowody powinny być poza państwem polskim, przecież to jest własność polska. Więc zwróćcie państwo uwagę, że mamy do czynienia z tak powiązaną sytuacją w tym zakresie. Proszę sobie przypomnieć tą katastrofę co do zestrzelenia nad Ukrainą samolotu holenderskiego i przez tam działania bojowe się toczyły, jak szybko udało się wywieźć z działu, można powiedzieć, z linii frontu wręcz te szczątki tego samolotu do kraju macierzystego, czyli do Holandii. To są rzeczy mówiące nam o tym, jak się traktuje różne państwa, tak? Państwo polskie, ale to z naszej winy, czy z winy naszych elit, szczególnie tych, które do niedawna rządziły, tak, a nie inaczej jest, a w szczególności było traktowane. I to raz na zawsze trzeba się tego oduczyć, bo pamiętajmy o tym, że gruntowne, sprawiedliwe, bezstronne, podkreślam, bezstronne wyjaśnienie tej katastrofy, po pierwsze, może przywrócić godność państwu polskiemu. Po drugie, wszystkich innych rządzących, którzy są teraz, przyjdą po tych, nauczy jednego, że w takich sprawach, w sprawach wagi najwyższej, nie można sobie pozwolić na manipulację. Że manipulacja zawsze, wcześniej czy później, zostanie obnażona, bo państwo polskie na to nie pozwoli. To o to też toczy się rozgrywka. Jeśli cokolwiek było zmanipulowane, należy to wyjaśnić. I wydaje mi się, że takie też mogą być skutki całego tego procesu. Daj Boże, że procesu uzdrowieńczego. A uzdrowieńcze będzie wtedy, kiedy poznamy pełną prawdę.
Pamiętamy także, panie profesorze, o tym sporze, czy to był wypadek samolotu cywilnego, czy wojskowego. I jak wynika z prezentacji ustaleń podkomisji smoleńskiej, Jerzy Miller miał między innymi stwierdzić, że ten wypadek w Smoleńsku miał charakter, tu cytat, wypadku cywilnego, i miał stwierdzić były szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych: prosiłbym, żeby przedyskutować zmianę raportu państwowego. Mamy ustalenia Komisji Rosyjskiej, prokuratora rosyjskiego i stronę polską. Albo zadbamy o jednolity przekaz, który nie służy budowaniu mitów, spójność dialogu ze społeczeństwami, szczególnie polskim, albo ukręcimy bicz na siebie. Czy to mogło być tak, że za wszelką cenę próbowano ujednolicać ten przekaz po to, żeby jakiegoś bicza, nie wiem z jakiego powodu, skoro strona polska nie byłaby winna, rządzący ówcześnie nie byliby winni, kręciliby bicz na siebie. Dlaczego strona polska tak długo utrzymywała, że wszystko jest dobrze, że prace postępują, że z Rosjanami się dogadują, że byliśmy wszędzie obecni? Skąd te różnego rodzaju, skąd to zagmatwanie, a czasami trzeba to powiedzieć wprost, kłamstwa, które były przez ówczesnych rządzących sączone do głów Polaków?
Ale ja bym nie robił takiego założenia dzisiaj, że strona polska jest niewinna. Tego nie wiemy do końca. Nie chcę powiedzieć też, że jest, ale to nie jest tak. To znaczy, jeśli rzeczywiście...
Tym też się nie zajmuje podkomisja smoleńska, jak powiedział minister obrony, ale inne organa, w tym prokuratura. Komisja ustala przebieg.
Zgoda, ale pamiętajmy o tym, że co do tego przebiegu, to jest też kwestia choćby remontu tego Tupolewa, jak to było robione, gdzie, co, za to strona polska już odpowiada, organizacja lotu, to cały szereg rzeczy, więc...
Tutaj, panie profesorze, od razu też wspomnę, profesor Nowaczyk powiedział, już znaleźliśmy sygnał niesprawności pierwszego silnika, niesprawność generatora, niesprawność obu wysokościomierzy radiowych.
No właśnie, więc to nie jest tak, jak mówimy. Tutaj katastrofa była na tyle duża, że to było widać. To było widać, że Rosjanie czuli się panami sytuacji, jeśli bierzemy pod uwagę rząd polski. To znaczy, głosząc pewną narrację, nieraz w sposób zupełnie bezczelny, skutkiem czego na przykład było pomylanie chociażby ciał ofiar, które później trzeba było ekshumować, no to jednak o czym świadczy, w jaki sposób do tego tematyki podchodzono. To urągało naprawdę Polakom, ale tak można było odnieść wrażenie, że rząd polski jest zakładnikiem tego, co powiedzą Rosjanie, jaką dadzą narrację. Być może właśnie z tego powodu, bo ten strach, jak gdyby w tej wypowiedzi Millera też był, no że jeśli wyniknie jakiś kłopot, to nie Rosjanie na tym ucierpią, bo wiadomo jest, jaki tam jest porządek społeczny i cywilizacyjny, tylko rząd, który powinien zadbać o bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak. No, oczywiście ja nie chcę niczego twierdzić na pewno, bo bardziej się wsłuchuję w to, głosy fachowców, niż rozstrzygam. Natomiast rzeczywiście tutaj cały kontekst tego ma potężne znaczenie i tak jak mówię, no wracamy do punktu zero w pewnym sensie.
A czy to jest wina? Bo to też należałoby chyba opinii publicznej, panie profesorze, wyjaśnić. Czy to jest wina, że zaczynamy od punktu zero? Prawa i Sprawiedliwości, Antoniego Macierewicza, Jarosława Kaczyńskiego, tych rodzin, które chcą po prostu wiedzieć, co 10 kwietnia się wydarzyło? Czy to jest ich wina? Czy to jest wina, że zaczynamy od punktu zero? W tym także te ekshumacje, które są niezwykle bolesną sytuacją dla rodzin ofiar. Czy to jest wina tych, którzy do tej pory prowadzili śledztwo? Bo mam wrażenie, że Platforma Obywatelska mówi, no znowu trumny, znowu ekshumacje, jaki to ból, jakie to wszystko. Tylko dlaczego to musi mieć miejsce 6 lat po tym zdarzeniu?
No to jest, że na poziomie emocjonalnym wiele, czy prawie każdy jest zmęczony całą sprawą, całe społeczeństwo, no bo wiadomo jest, że to tyle już lat było wałkowane na różne sposoby. Na pewno cierpią rodziny ofiar, to nie ma o czym mówić. Natomiast no ten emocjonalny czynnik musi się zmierzyć z tym racjonalnym, bo wracanie do tematu tylko wtedy ma sens, kiedy widać i da się wskazać racjonalne przesłanki ku temu, że zostały popełnione w całym procesie wyjaśniania jakieś fundamentalne błędy. No i właśnie dzisiejsze posiedzenie podkomisji to była próba wskazania właśnie tych racjonalnych przesłanek do podjęcia na powrót tej sprawy. No jeśli słyszymy to, co słyszeliśmy, wydają się być one bardzo istotne, racjonalne, bo pamiętajmy, że tutaj musi triumfować rozum nad uczuciami. Nawet jeśli będzie bolało, to tak naprawdę nie uczucia nasze uporządkują ład takiej sprawiedliwości w naszej ojczyźnie, no ale racja rozumu, czyli ostatecznie to, co do istoty sprawiedliwości należy.
Bardzo dziękuję za komentarz. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ta rozmowa kończy wydanie Aktualności Dnia. Następne o 16:00. Za chwilę usłyszą Państwo wiadomości.